każde trudne małżeństwo jest tu uratowania. Dokładnie mówię, każde sakramentalne trudne małżeństwo jest tu uratowania. Choć może właśnie w kontekście tego ostatniego przykładu, myślę, że właśnie ty do tego dojdzie, że małżeństwo jest uratowane, to pewnie i te osoby kiedyś odczują, że z tyłu za tym stoi Pan Bóg i ludzie, których im posłał. Zapraszam teraz osoby, które przełamały pewien tabu. To znaczy, jest taka grupa małżeństw, które mają swoje kłopoty, kryzys, kłopoty z porozumieniem. Często żyją w separacji, czy nawet w rozwodzie wiele lat. I dla nich się nie robiło prawie nic. Owszem, Kościół zajął się nawet małżeństwami niesakramentalnymi, te, które powtórnie się pobrały z kimś tam, prawda, zaczęły nowe życie. Natomiast taka myśl, że no do końca w końcu trzeba walczyć o swoje małżeństwo, bo przecież to w małżeństwie jest nas troje, mąż, żona i Jezus. I jeżeli mąż czy żona jakąś inną drogą chce pójść, to się nie udaje, bo są różne przyczyny, jak mówiliśmy, rozbicie ze strony zewnętrznej i wewnętrzne są przyczyny rozbicia. To jeszcze to drugie może z Jezusem czekać i może też dużo rzeczy zrobić. I się okazało, że jest taka grupa, która ten temat podjęła i zaczęła jak innych zarażać. To jest to, pomagam sobie i pomagam innym. Także zapraszam tutaj tych pionierów z tak zwanej wspólnoty Sychar. To jest Andrzej Szczepanek z Warszawy. Szef i nasz szef z Niemiec, Jurek Kukuła z Bonn. Proszę bardzo.
Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Szanowni Państwo, drodzy księża, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za ten zaszczyt, że możemy tutaj być. Ja osobiście po przyjęciu zaproszenia syn mi mówił, tata, to chyba coś poważnego, to może jakiś PowerPoint, jakiś coś. Przyjechałem bez takiej prelekcji naukowej. Myślę, że ja, ponieważ jestem muzykiem, trochę duchowa artystyczna, wprowadzę tutaj trochę zamieszania. Mam wielką nadzieję, że Andrzej to za moment uporządkuje. A mianowicie postanowiłem, słuchając wczoraj i dzisiaj tutaj tej prelekcji, powiedzieć coś, co będzie raczej osobistym świadectwem niż prelekcją. Drodzy Państwo, ja mam świadomość tego, że w tym, co powiedziałem na początku, w tej tezie nadrzędnej, każde sakramentalne małżeństwo jest ukryta pewna prowokacja. My się z tego wytłumaczymy, znaczy, jak mnie się nie uda, to Andrzej to na pewno zrobi. Ale najpierw pozwólcie, że cofnę się troszeczkę w tył, bo ja, podobnie jak ten pan Leszek, który wspaniały film nam wczoraj prezentował, mam takie wrażenie, że tutaj działa Bóg. Bo ja też miałem wrażenie, że te klocki mi się układają cały czas do tych moich przemyśleń, jak miałem jadąc z Bonn tutaj do Rzeszowa. Mianowicie, chciałbym parę pytań postawić. Wiele z tych prelekcji, które usłyszałem, było zawarte takie tezy, które dla mnie były kontynuacją pewnych przemyśleń. I pozwólcie, że odniosę się najpierw do tej tezy tutaj nadrzędnej. Ocalić rodzinę, ocalić przyszłość. Bardzo jestem wdzięczny panu Guzewiczowi za to, że przełożył ten akcent z rodziny na małżeństwo. A ja chciałbym moim świadectwem pokazać, że to, co jest istotną cechą w tym położeniu punktu ciężkości na małżeństwie, to jest łaska sakramentu małżeństwa, to jest Pan. Pozwólcie najpierw, że odniosłem się do takiego obrazka. Tam mnie bardzo zafascynowało, że jest dziadek i babcia z tyłu. To, co wyłapałem w wykładzie pani Kubi wczoraj, to jest to, że ona nam powiedziała, że młode pokolenie odcięło się od tradycji i że to w pewnym sensie zablokowało przekazywanie wartości. Skłoniło mnie to do bardzo głębokiej refleksji, bo ja sam pochodzę z emigracyjnej rodziny. Rodzice są we Francji urodzeni. Ja wychowałem się w Polsce, w tej chwili mieszkam w Bonn od większą część mojego życia. A w domu w Gliwicach miałem naprzeciwko hotel robotniczy i obserwowałem bardzo takie socjologiczne, dziwne dla mnie zjawisko, którego nie naukowo, ale tak ogólnie spostrzeżenie moje. Mianowicie ci chłopcy, którzy gdzieś tam z Kieleckiego przyjeżdżali, jak lądowali na Śląsku, to nagle robili trzy kroki wstecz. I gdzieś tam w starowym radiu ubrani bardzo śmiesznie w jakieś fioletowe koszule z zdjęciem z Bonanzy, próbowali integrować się, szukając wzorców chyba nie najlepszych. Ja sobie zadałem pytanie po mojej emigracji do Niemiec, czy to, co się stało, czym pani Kubi mówiła w 1968 roku i czego skutkiem jest to, co powiedziała, że pokolenie młodsze nie chce już przekazu pokoleniowego wartości, nie jest taką emigracją. Czy ja, emigrując z Polski, nie wylądowałem w kraju, który jest, w którym to, co na ulicy spotykam, to jest emigracja. Bo tam kształtuje życie pokolenie, które samo wyemigrowało od wartości rodziców. Nasuwa mi się takie skojarzenie z przypowieścią o synu marnotrawnym. To też pewien rodzaj emigracji był. Myślę, że to się zaczęło gdzieś od rewolucji francuskiej, ale to nie jest moje zadanie tutaj w to wchodzić, żebym tutaj nie wpadł w niebezpieczeństwo dyletanctwa. Chciałbym tylko powiedzieć o wpływach, bo to, co jest zawsze opakowane pięknie, nie zawsze, i to, co ci chłopcy gdzieś tam z tego hotelu robotniczego i my jako emigranci gdzieś tam w nowym środowisku przejmujemy, to są zawsze te zewnętrzne, tudzież właśnie bardzo atrakcyjnie zapakowane przez media rzeczy, nie zawsze najlepsze. I tutaj dotknąłem takiego problemu, którym jest zawarte pojęcie osmozy. Kiedyś słyszałem jeszcze jako student świadectwo mojego ordynariusza, który był wykładowcą na niemieckich uczelniach, arcybiskup Nosol, że w rozmowie towarzyskiej z jego przyjacielem, profesorem niemieckim, powiedział: słuchaj, Alfons, przecież to, co ty gadasz, to jest czysty komunizm. I on był zdolny do głębszej refleksji, wiesz co, ty masz rację. Ja jestem antykomunistą, ale ja mieszkam 40 lat w tym kraju i osmoza to jest to takie zjawisko półprzenikania, jeśli pamiętamy z fizyki, prawda? My też przenikamy. I to, co jest tym, teraz przechodzę do rzeczy, tą rozwodową pseudocywilizacją, prawda? W jakim stopniu nas również dotyka również Kościoła. Nie wiem, czy nie chcę czasu zabierać, ale taka refleksja, że dzisiaj na przykład w całym temacie bardzo ważnych, piękne rzeczy, za co jestem wdzięczny, że mogą tego wysłuchać, o aborcji, o ratowaniu życia, nie pojawiło się zjawisko, taka teza, że do tego należy również antykoncepcja. A to ktoś na tym na Zachodzie bardzo pracuje, żeby to w Kościele oddzielić, żeby to nie było postrzegane. A ja na przykład nie jestem specjalistą, ale ja nie znam takich środków chemicznych, antykoncepcyjnych, które nie byłyby antykoncepcyjnym mechanizmem. Do tego tak na marginesie. Aborcyjnym, przepraszam, bo to chodzi o antynidację, prawda, a nie o antykoncepcję. Dobra, przechodzę do osobistego świadectwa. Było tak, miałem 16 lat, poznałem świetną dziewczynę, Gigi, ma na imię moja żona. I pamiętam, że pewnego pięknego dnia wpadłem do domu, taki zafascynowany, kupił jakiś tam pomysł, byli na wakacje, mówię, słuchaj, pojedziemy, co? I opowiadałem chyba z pół godziny, po czym dopiero jak się wygadałem, podniosłem wzrok i zobaczyłem, wow! Ona była tak śliczna, ona miała swoje rzęsy długie zrobione i piękną luzeczkę nową, czekała, że ja wreszcie podniosę wzrok i ją zauważę. Potem minęło wiele lat, ja jako muzyk, artysta troszeczkę powariowałem, troszeczkę głupstw robiłem w życiu. I potem jak już przyszedłem kolejny raz do Lombardu, mówię symbolicznie, do Pana Boga przyszedłem, jak do Lombardu. Mówię, Panie Boże, oddaj mi żonę, bo ja ją tutaj wprawdzie zostawiłem, żeby na jakieś moje nałogi mieć pieniążki. To tak długo nawijałem, że chcę moją żonę, aż wreszcie też podniosłem kiedyś wzrok i zobaczyłem Pana Boga. I zobaczyłem coś tak pięknego, że uświadomiłem sobie, że to moje młodzieńcze doświadczenie było taką preambułą, takim preludium czegoś, co potem doświadczyłem w relacji z Panem Bogiem. I otóż doświadczyłem, że w momencie, jak naprawdę zobaczę Jego piękno i naprawdę otworzę serce na Jego miłość, to wleje się tej miłości tyle, ile wina w Kanie Galilejskiej, że ja nie będę w stanie tego pomieścić. Że mnie się będzie wylewało uszami, oczami i tego jest za dużo. I człowiek tak nasycony miłością Boga nie ma miejsca w moim organizmie, w mojej mentalności, w mojej psychice, w mojej duszy na taką przestrzeń, w której byłoby możliwe odczuwanie deficytu. I tutaj przechodzę do tego, co próbuję na osobistym świadectwie wam przekazać o idei naszej wspólnoty Sychar. Oparcie w Panu Bogu sprawia, że Pan Bóg sam wystarcza. Że ja to troszkę zmodyfikuję. To nie tak, że mąż, żona i Jezus, bo ja to odczuwam tak, że Bóg, sam Jezus jako najważniejszy domownik, a potem żona i ja. I ja kocham Pana Boga i w tym momencie, kiedy coś się dzieje źle, a to jest wspólnota trudnych małżeństw, jeśli ktoś z Państwa zna małżeństwo, które nie jest trudne, to jest utopistwo, myślę. I wracając, jeśli ja się skoncentruję na Panu Bogu, to mnie nic nie brakuje. Tym długim łukiem wracam do tego, że dlaczego przez osmozę ulegamy wpływom, że nawet w Kościele są tendencje, żeby nas uszczęśliwiać na siłę. No dobra, no słuchaj, on wyjechał, no ma już tam dzieci, no to ułóż sobie życie. A ja poszukałem drogi ku Panu Bogu i Pan mi tak życie ułożył, że nie potrzebuję nic więcej. Bo ja wiem, że on wybrał dla mnie tę osobę, która była dla mnie przeznaczona. I kończąc już, wtórnie przepracowywałem tę troszeczkę paranaukowo te moje problemy, studiując ogromną ilość literatury. I znalazłem przepiękne rzeczy. Nie ma rzeczy piękniejszej, bo ona jest centrum. To jest Jan Paweł II, jego publikacja. A mnie najbardziej w tamtych penetracjach pseudonaukowych fascynowało wydanie Pulowskie, które się w 80-tych latach ukazało pod redakcją księdza profesora Tadeusza Stycznia. I on tam zawarł w swojej wprowadzeniu takie uzasadnienie filozoficzno-teologiczne, które mnie przekonało, że człowiek ma jednorazową zdolność złożenia daru samego siebie. Że to jest to, czym się Pan Bóg ze mną podzielił. Że on jak powiedział, niech będzie dzień, to jest dzień, spróbuj to odkręcić. Nie da się. I ja powiedziałem przed Bogiem kiedyś, ja biorę Ciebie za żonę. Oczywiście są próby cofania tego, robienia tego powtórnie, ale tego się nie da zrobić nie raniąc straszliwie samego siebie, jeśli się próbuje tym manipulować. Wierność jest dla mnie przepięknym darem. I zakończę tym, co mam nadzieję usłyszymy wszyscy razem jeszcze w wieczornym koncercie, bo to jest cytat z Jasia Budziaszka, że miłość moja, a sakrament małżeństwa w moim życiu w tej chwili objawia się tak, że ta miłość wzrasta. Bez względu na sytuację mojego małżeństwa, ona wzrasta. Ja coraz bardziej kocham moją żonę. A kocham ją tak, jak to Jasiu wieczorem powie, że to ja tobie ślubowałem. Ty jesteś osobą wolną. Możesz ze mną być, nie musisz. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jak kiedyś zechcesz wrócić, to umyję ci nogi. I w to bardzo wierzę. A czy jeszcze Panie?
Chciałem podziękować na samym początku za zaproszenie. Chciałem też powiedzieć, że nasza wspólnota jest wspólnotą wiernej miłości małżeńskiej. I tę wierność realizuje w oparciu o sakrament małżeństwa. Nazwa wspólnoty Sychar pochodzi od miejscowości, opodal której znajduje się stopnia Jakubowa i tam doszło do historycznego spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. I my się często właśnie odwołujemy i sama nazwa właśnie na to wskazuje właśnie do źródła tej mocy, uzdrowieńczej mocy, która jest zdolna wyprowadzić każdego małżonka z trudnej sytuacji. Twierdzimy, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uzdrowienia, tak jak cały Kościół twierdzi, że każdy człowiek, każdy wierzący człowiek będący w relacji z Jezusem, z Bogiem, trójosobowym jest w stanie się nawrócić. Czy może dojść do takiej relacji, do takiej pogłębionej relacji z Panem Bogiem, że jest w stanie rzeczywiście z każdej opresji wyjść. W związku z tym jakby nasza wspólnota ma taką bardzo silną podbudowę i w zasadzie sobie nie wyobraża, żeby myśleć o uzdrowieniu małżeństwa bez pokładania ufności i to jak największej ufności w moc Bożą. Może przedstawię tak bardzo pokrótce historię powstania naszej wspólnoty. Otóż założyli ją małżonkowie, którzy znaleźli się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji. To znaczy zostali opuszczeni przez swoich sakramentalnych współmałżonków i szukając wsparcia w Kościele trafili na Skarę Szewską do księdza Jana Pałyki, który już był osobą dosyć znaną, księdzem znanym właśnie, można powiedzieć nawet w pewnym sensie pionierem, jeżeli chodzi o prowadzenie duszpasterstwa dla związków niesakramentalnych. My tam właśnie u księdza Jana znaleźliśmy tą pomoc I po pierwszych rekolekcjach adwentowych w 2003 roku, które miały temat i właściwie tak wyglądały, że rozwiedzeni do rozwiezionych swoje świadectwa przedstawiali, wtedy właśnie oficjalnie już ta wspólnota nasza powstała. W następnym roku, w 2004, mieliśmy zatem możliwość spotykania się już ci małżonkowie, którzy poszukiwali właśnie wsparcia. W 2004 roku powstała strona internetowa i to dzięki właściwie, można powiedzieć, tej stronie internetowej nasza wspólnota zaczęła się rozprzestrzeniać. W 2004 roku, tylko pod koniec tego 2004 roku, powstał forum pomocy, którego adres jest www.kryzys.org. I po niedługim dosyć czasie wyszukiwarki, a w szczególności największa wyszukiwarka Google po wpisaniu słowa kluczowego kryzys, kryzys małżeński, psycha, właściwie wychwytywała naszą stronę na pierwszych pozycjach. I tak się zaczęła, można powiedzieć, taka już poza warszawska, nie tylko warszawska historia naszej wspólnoty. Otóż wiele małżonków zaczęło uczestniczyć w ogóle, można powiedzieć, czy wchodzić na nasze strony, w szczególności na forum pomocy i tam uzyskiwali pierwszą pomoc, dawali sobie wsparcie nawzajem. W roku 2006, po, można powiedzieć, takim wspólnym spotkaniu kilku mężów, przeżywających mocny kryzys właśnie swoich małżeńskich pichenków, powstała propozycja, żebyśmy się zaczęli spotykać na rekolekcjach organizowanych w różnych miejscach w Polsce, w różnych sanktuariach. I tak w roku 2006 na jesieni doszło do pierwszych rekolekcji w Leśniowie. Pomysłodawcą jest między innymi Jurek tego miejsca, żeby tam zorganizować te rekolekcje. No i w ten sposób już na pierwszych rekolekcjach zdołaliśmy się spotkać w dość licznym gronie. I ta idea, ona dalej jakby z roku na rok właściwie funkcjonuje w tej formule dwóch spotkań na wiosnę i na jesieni. To są ogólnopolskie spotkania rekolekcyjne. To był początek 2006 rok, natomiast w 2007 roku powstało Stowarzyszenie Trudnych Małżeń Sychar, które można powiedzieć jest takim świeckim, na prawie świeckim stowarzyszeniem, które stanowi takie zaplecze jak logistyczne dla wspólnoty. W 2008 roku powstały dwa następne dzieła wspólnoty, to jest, i one powstały, tak można powiedzieć, w tym samym niemalże czasie, w maju 2008 roku, powstał Ruch Wiernych Serc, który we współpracy z dwumiesięcznikiem Miłujcie Się, i także warsztaty rozwoju duchowego, wreszcie 12 kroków ku pełni życia. Otóż te warsztaty są dla nas rzeczywistym takim narzędziem zmiany siebie, ponieważ uzdrowienie rozumiemy małżeństwo poprzez przede wszystkim przygotowanie siebie na ewentualny powrót współmałżonka. Jeżeli oczywiście wytrwamy na tej drodze, ale żeby zmienić siebie, to potrzebujemy konkretnych narzędzi tej zmiany. Ten program rzeczywiście jest takim programem, który umożliwia zmianę siebie, to znaczy w takim oczywiście kierunku, który prowadzi ku większej wolności, ku większej miłości i ku temu, żeby rzeczywiście te cechy czasami charakteru, czy te cechy osobowe, które były przyczyną kryzysu małżeńskiego, kryzysu nawet takiej postaci jak zdrada, czy opuszczenie, wejście w nowy związek niesakramentalny, że rzeczywiście dzięki tej pracy nad sobą tych wad się pozbyć, że Pan nam po prostu te wady zabrał, ale żeby je zabrał, to my musimy się przede wszystkim na to zgodzić, ale żeby się zgodzić, to musimy wiedzieć, na co się zgodzić, na jakie wady. Czyli sam program służy temu, żeby poznać dokładnie siebie i rzeczywiście doprowadzić do, powiedzmy, odkrycia tych wad, oddania, powierzenia Panu Bogu. Jest to metoda 12-krokowa, a ten pierwszy krok jest bardzo takim kluczowym krokiem, bo ten krok zrzuca nas w stronę pychy, a więc uznajemy tą swoją bezsilność i wtedy możemy dopiero jakby zrobić miejsce na działanie dla Pana Boga. Program jest, powiedział, dość intensywny, to jest praca i w grupie, i praktycznie indywidualna praca codzienna. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. U nas na Staroszewskiej obecnie funkcjonuje kilkanaście warsztatów, Są grupy mniej więcej 10-osobowe, średnio tak mniej więcej to wygląda, więc kilkaset, no, ponad 100 osób uczestniczy w tej chwili w tych warsztatach. I cóż jeszcze, to jest warsztat, który jest warsztatem rozwoju duchowego i prowadzącego ku większej dojrzałości emocjonalnej, a więc tym, czym no, większość nie radzimy sobie po prostu z emocjami. To są warsztaty, więc takie dwa konkretne narzędzia. I jeszcze chciałbym wspomnieć, że wspólnota obecnie liczy sobie 16 ognisk i jest rozsiana w tej chwili w 12 diecezjach w Polsce funkcjonują ogniska tej wspólnoty, czyli lokalne wspólnoty. I dwie wspólnoty, jedna właśnie przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn i druga w Chicago, którą założył ojciec Jerzy Karpiński, który był założycielem, współzałożycielem, można powiedzieć, wspólnoty przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Myślę, że bardzo na to trzeba zwrócić uwagę, że nasza wspólnota pomszkuje i że to jest proces całkowicie oddolny. Czyli praktycznie małżonkowie, którzy do nas trafiają, czy to właśnie czy poprzez strony internetowe, czy przez form pomocy, oni dojrzewają sami do takiej służby Bogu i ludziom, i sobie, i swojemu małżeństwu. Pomagając innym, pomagają również sobie. No i to tak ten proces przebiegał. W jednym roku praktycznie podwoiła nam się liczba ognisk. Powstało 8 ognisk. Wszystkie powstały w sposób właśnie taki niewymuszony, bardzo dużej wolności decyzji i ci ludzie są jakby przygotowani do tego, żeby pełnić taką misję. Wszyscy praktycznie członkowie, założyciele lokalnych ognisk to są osoby, małżonkowie przeżywające bardzo ciężkie kryzysy małżeńskie. Często to są osoby, które są opuszczone z dwójką dzieci, z trójką dzieci. Czasami jest i taka sytuacja, że współmałżonek jest w nowym związku niesakramentalnym, z którym ma dwójkę dzieci, a zostawił żonę, która ma czwórkę małych dzieci. I ta żona z czwórką małych dzieci prowadzi fantastyczne ognisko. To jest w ogóle rzecz, która jest wręcz niewyobrażalna, wyobrażalna po ludzku. Dużo świadectw małżonków, którzy wracają do siebie w naszej wspólnocie, znaczy, nie, żebym nie przesadził. Oczywiście te najtrudniejsze przypadki po rozwodzie, kiedy te powroty są najtrudniejsze, są, powiedziałbym, nieliczne, ale coraz więcej na przykład do naszej wspólnoty w Warszawie trafia małżonków czy małżeństw razem, którzy są świeżo po zdradzie, na przykład męża, i przychodzą i jakby dokonuje się u nich tam przynajmniej tego jednego małżonka, który okazuje skruchę, no jakieś właśnie bez przemiany. Także oni później bardzo często trafiają właśnie na te warsztaty rozwoju duchowego, także jakby kontynuują tą drogę uzdrowienia bardzo już taką konkretną, praktyczną i dającą ogromną nadzieję, że ich życie będzie jak nowe właśnie, takie no, nowe, otwarte na skalę, czyli na Panu Bogu. Cóż więcej mógłbym jeszcze powiedzieć. Może i to, że na przykład mamy wiele grup modlitewnych. Praktycznie, ponieważ idziemy drogą silnej wiary, więc jakby siłą rzeczy kontakt z Panem Bogiem poprzez modlitwę jest dla nas taką jak podstawową sprawą. Mamy, na przykład podam takie różne inicjatywy. Na forum pomocy są zawiązane aktualnie 4 róże różańcowe, w tym jedna dotycząca dzieci, intencji dzieci. Mamy również taką formę modlitwy, jak modlitwa, to też taka troszkę pionierska, bym powiedział, sprawa, modlitwa żywa ludzi na Skype'ie, gdzie 10-12 maksimum w tej chwili przy tych, powiedzmy, zdobyczach, czy tych osiągnięciach techniki jest to możliwe, żeby 12 osób na żywo w takiej konferencji uczestniczyło w modlitwie. I wszystkie, każdy może uczestniczyć w tej modlitwie. Każdy, kto się pojawi w internecie i zdoła się połączyć, może w takiej modlitwie uczestniczyć. Oczywiście intencje głównie koncentrują się na uzdrawianiu małżeństw. Ale nie tylko. Także jest tak, że nas Samarytanka jest podczas Samarytanka, którą prowadzi Jurek już od 5 lat. To są dziesiątki różańca, gdzie można wyjść w godzinę, po porach takich jak godzina 22, 3, 4. To są takie pory, które najczęściej te modlitwy są odmawiane. Jurek jest moderatorem właśnie tego typu również spotkań na modlitwie. Mamy jeszcze grupę liderów, moderatorów i opiekunów duchowych, która liczy obecnie 50 osób. W tej grupie również jest zawiązana grupa modlitwy, gdzie wszyscy modlą się za siebie codziennie. Co miesiąc zmieniane są osoby w parach. Jednocześnie też wszyscy modlą się za całość dzieła. I za wszystkie, właściwie można powiedzieć, dzieła związane z naszą wspólnotą. Staraliśmy się też o błogosławieństwo księży biskupów. Aktualnie mamy 4 błogosławieństwa z 4 diecezji księży biskupów na Wiśnie. I idziemy taką drogą, którą potwierdził nam ojciec Adam Schulz, z którym mieliśmy spotkanie w ubiegłym roku, w październiku, który nam nawet sugerował, żebyśmy taką drogą dalej szli, uzyskiwania właśnie tych indywidualnych błogosławieństw w diecezjach, w których istnieją nasze ogniska. Ojciec Adam Schulz jest przewodniczącym Krajowej Rady Ruchów Katolickich w Polsce. No, chciałem zakończyć może takim cytatem. Dzisiejszy dzień to jest zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Tam są takie słowa u świętego Łukasza. Na Boga nie ma nic niemożliwego.